Czas na komentarze radio, w Radiu Gdańsk, 9 minut po godzinie 9. Tomasz Olszewski, dzień dobry. A wraz ze mną goście, Małgorzata Puternicka, blogerka, dzień dobry.
Dzień dobry bardzo panu i państwu.
Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jan Chlebowicz, gość niedzielny, dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzej Urbański, Centrum Aktywizacji Seniora, czy seniorów, bo zawsze zapominam, Andrzeju.
Opieki i aktywizacji seniorów.
Swiss Medef. Witam.
Witam serdecznie.
No i ta wiadomość, która wczoraj, myślę, wszystkich, no, trudno powiedzieć, czy zaskoczyła, bo myślę, że wiele osób spodziewało się, bo ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski był w szpitalu, że kiedyś to nadejdzie, ale myślę, że to chyba niesamowita postać nie tylko dla życia Kościoła, ale także dla wszystkich osób. No, autorytet, takie mam wrażenie, więc czekam na jakieś wasze, także osobiste wspomnienia związane z tą postacią.
No, milczenie. Tak naprawdę to chyba jednak nie masz racji. Ta śmierć była zaskakująca, mimo że rzeczywiście wiedzieliśmy wszyscy o kiepskim stanie zdrowia księdza arcybiskupa, ale z drugiej strony znaliśmy go, nawet ci, którzy go nie znali, z tego, że to była niesłychanie aktywna postać, pełen życia, radości i takiego dobrego stosunku do ludzi. Także no, ta śmierć, mimo że spodziewana, to jednak zaskakująca. Ja czy mogę zaapelować do nas tutaj, żebyśmy nie wpadli w jakiś ton takiego smutku, bo smutek i żałość zupełnie to nie było to, co było związane z księdzem Tadeuszem.
Apelować zawsze możesz, ale
wczoraj tak się zastanawiając nad tym, co dzisiaj powiem ze swoich wspomnień o księdzu arcybiskupie, to wybrałem taką historię z 1988 roku. Jeśli pozwolicie, postaram się bardzo krótko to opowiedzieć.
Zdaje się, że następni będą mieli czas do reklamy.
Nie, króciutko. Otóż w 1988 roku wspólnie z moimi przyjaciółmi w Teatrze Opolskim, w Teatrze Lalek, przygotowywaliśmy pasję, którą ja napisałem, i wymyśliliśmy sobie z Jurkiem Stachurskim, kompozytorem, że muzykę do tej pasji, bardzo malutką, taką trzyosobową inscenizację lalkową, muzykę nagramy na organach Katedry Oliwskiej. Będzie to wielki utwór, taki na dwa wielkie chóry i te organy, i Jurek Stachurski świetnie to skomponował, ale trzeba było też uzyskać zgodę od biskupa gdańskiego na nagranie tego. No i udałem się tam do biskupa. Rozmawialiśmy o tym owym, o tej pasji, i na koniec, kiedy już wychodziłem, biskup pyta: a ma pan może dzieci? Ja mówię: tak, mam córkę 5-letnią i 2-letniego syna. Mówi: o, to niech pan zaczeka, to był 88 rok. Pamiętajmy. Ja coś dla nich mam. I rzeczywiście przyniósł taką wielką, jak stół bilardowy, bombonierę, i mówi: to dla pana dzieci. Jakaś szwajcarska. No i ja przyniosłem to do domu. Biedne dzieci nie dostały ani jednej czekoladki, ponieważ te wszystkie czekoladki były a to z likierem, a to z dymem, a to z czymś tam jeszcze. I do dzisiaj z żoną wspominamy tę wspaniałą bombonierkę, którą dostaliśmy dla dzieci od arcybiskupa Gocłowskiego, a którą sami się tylko upijaliśmy.
No to tak jak podejrzewałem, państwa poproszę o wspomnienia już po króciuteńkiej przerwie. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Mieczysław Abramowicz na razie swój głos wykorzystał. Małgorzata Puternicka, Jan Chlebowicz i Andrzej Urbański. Kto z państwa? Chyba Andrzej tutaj, tak, ponieważ on ma, zdaje się, wątek łączący wypowiedź Mietka ze swoim wspomnieniem.
Tak, ja nie mam bombonierki.
Pewnie wątku będzie bardzo dużo. Patrzę na moją lewą stronę i oddałbym głos kobiecie, ale pozwólcie, że tylko dołączę się do tego grona. Absolutnie jestem za tym, żebyśmy mówili normalnie o księdzu arcybiskupie. Tak się złożyło, że ja wczoraj z rodziną byłem w Parku Oliwskim i dostałem od ciebie, Tomek, telefon, jak wychodziłem z Katedry Oliwskiej. Tak postanowiliśmy, że trochę gdzieś poświętujemy i w przestrzeni publicznej, i trochę w duchowej. I jakby trafiliśmy w ten punkt zero, kiedy arcybiskup zmarł. Wtedy się modliliśmy właśnie w katedrze, w tym miejscu, z którym był związany. To takie symboliczne, zresztą myślę, że symbolika przejdzie też do historii tego 3 maja. To też jest świętomaryjne, to też dla mnie jest jakiś dar takiej informacji, żebym się nie troskał, chociaż bardzo posmutniałem w tę chwilę, kiedy otrzymałem tę informację. Ale wrócę do tego wątku bombonierkowego, bo miałem też okazję przez wiele lat, prawie 10 co sobotę, odwiedzać księdza arcybiskupa i nagrywać Głośne Myślenie w Radiu Plus. I wtedy mieliśmy możliwość prawie godzinnego spotkania. Zawsze było po nagraniu jeszcze dużo czasu na to, żeby sobie dyskutować na temat sytuacji i społecznej, politycznej i rodzinnej. I jedno z tych spotkań zabrałem swojego syna, wtedy 3-letniego Łukasza, i arcybiskup się bardzo ucieszył z tej dwuistości spotkania. Po zakończeniu całego cyklu naszych tutaj działań on oddalił się do swojego pokoju i dokładnie zrobił to samo, co... Nie pamiętam, czy była to bomboniera z alkoholem, ale chyba nie. Natomiast Łukasz bardzo się ucieszył. Ale to, że on otrzymał tą słodycz od księdza arcybiskupa, to jedno. Ale to, jak ja obserwowałem, jak on się zachowywał przy dziecku moim, ale też przy innych. Wiele sytuacji było takich. On się pochylał nad nim. On nie patrzył z wyższości, tylko pochylał się. Zawsze coś powiedział miłego. No i ten prezencik to było bardzo, bardzo sympatyczne. Myślę, że równie piękne gesty wykonywał w stosunku do ludzi, w ogóle do ludzi młodych i małych szczególnie, ale również i do starszych, bo o tym wątku też chciałbym później, jak będę miał sposobność, powiedzieć kilka słów.
Ja z kolei przypominam sobie księdza arcybiskupa zawsze w okolicznościach tak zwanych opłatków rzemieślniczych, w okresie, kiedy tych opłatków się formalnie ani w Wigilii nie obchodziło, broń Panie Boże, oficjalnie. Rzemiosło, gdańskie rzemiosło urządzało rokrocznie z okazji świąt Bożego Narodzenia takie spotkanie opłatkowe dla rzemieślników, w których uczestniczyli księża. Przez całe lata był to ksiądz Zator Przytocki, później, kiedy już nie mógł ze względu na zdrowie, zastępował go ksiądz infuat z Bazyliki Mariackiej, a później był to oczywiście arcybiskup Gosłowski. I pamiętam doskonale właśnie te opłatki i jego wspaniałe przemowy. Okoliczności były nietypowe, bo to była zwykle, to był hotel, to była restauracja hotelowa. Wszyscy ubrani bardzo elegancko, bo to bal przy okazji był, który się rozpoczynał po właśnie złożeniu sobie życzeń. I arcybiskup Gosłowski jedną miał rzecz w sobie. On był hierarchą. To znaczy on nie miał funkcji hierarchy, tylko był hierarchą. Nie chciałabym powiedzieć, że on stwarzał dystans, ale jego niesłychany poziom intelektualny, znakomita wymowa, był oratorem, no, trzeba to powiedzieć. I jego poziom intelektualny powodował to, że budził szacunek. Budził szacunek, który to szacunek mógł powodować wśród niektórych ludzi taki dystans do niego i jak gdyby lęk, obawa, żeby się nie zbłaśnić, żeby cokolwiek. On to w sobie miał. Są ludzie, którzy muszą pewnych rzeczy wymagać. On nie musiał. Hmm. Nie musiał właśnie przez tą swoją ogromną kulturę i bardzo jasny, czysty, wycyzelowany sposób komunikacji. Mam porównanie gdzieś tam, bo lata temu udało mi się gdzieś tam znaleźć biskupa w Samarangu w Indonezji, który mieszkał na terenie biskupstwa i mieszkał w takim otwartym mieszkaniu. Weszło się na dziedziniec i można było sobie z biskupem porozmawiać. Ja sobie w takiej sytuacji arcybiskupa Gosłowskiego nie wyobrażam, bo to była zupełnie inna skala komunikacji. Niemniej jednak wspaniale posłuchać o tym właśnie, jak potrafił się pochylać nad dziećmi, do dzieci i ten dystans zmniejszać.
To jeszcze zanim Jan Chlebowicz, to a propos opłatka, SMS. Arcybiskup był cudownie ciepłym człowiekiem. Bywał na wigiliach efety, niesłyszący. Cierpliwie łamał się z nami opłatkiem, a było nas prawie 200 osób. Każdy chciał swoim językiem życzyć mu zdrowia. Z każdym z nas zamieniał kilka słów. Uściskał serdecznie. Płaczemy po nim. Na pewno nasz sztandar na pogrzebie będzie widoczny.
Pięknie. Właśnie tak słuchając tej poprzedniej historii, może troszeczkę odwracając, jakby pokazując arcybiskupa z tej strony właśnie takiego, który gdzieś tam jest otwarty i na wyciągnięcie ręki, opowiem historię sprzed miesiąca, ale zanim to zrobię, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że to była postać, która zdecydowanie bardziej łączyła niż dzieliła i dlatego też podkreślę, że zdecydowanie zgadzam się z Mietkiem, że jednak gdzieś ta śmierć wydaje się jednak była zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, bo arcybiskup niechętnie mówił o swojej chorobie, nie patował chorobą, tym tematem, niechętnie o tym rozmawiał. I teraz wrócę do tej historii. Rozmawialiśmy miesiąc temu w trakcie Triduum Paschalnego. Bo ksiądz arcybiskup miał taką, przynajmniej w ostatnich latach, jako arcybiskup senior, taką, tak nie wiem czy wcześniej, taki zwyczaj, że lubił sobie spacerować po, nie wiem jak to nazwać, na dziedzińcu, pomiędzy budynkami kurialnymi. Wtedy tak trzymał ręce założone z tyłu, często wpatrywał się w ziemię, był taki mocno skupiony, ale dość dziarskim krokiem sobie maszerował. No i idąc też w tamtym kierunku spotkaliśmy się, przywitałem się i mówię, ksiądz arcybiskup bardzo dobrze wygląda. Jak zdrowie. No, ksiądz arcybiskup wtedy uścisnął moją rękę i mówi, bardzo mocno zresztą, i no wiesz Janie, no trzeba trochę poudawać, ale może nie będziemy o tym rozmawiali i teraz przejdziemy do tematów bieżących, czyli i wtedy zapytał, co sądzę na jakiś temat, chyba chodziło o jakąś bieżącą politykę, no i rozmawialiśmy jakieś 10 minut i był w doskonałej formie, więc tak jak mówię, nie epatował tą swoją chorobą i też tutaj może właśnie jest to, ten element, że spotkaliśmy się, wymieniliśmy kilka uwag, była to swobodna rozmowa. No i tak go zapamiętałem i tak jakiego chcę go pamiętać.
Nasi słuchacze piszą, pan Mariusz, regularnie chodziliśmy na mszę w Sylwestra, którym przewodniczył w ubiegłym roku po raz ostatni, a pani Wiola pisze, pamiętam jak dziś, msza żałobna za mojego dziadka, którą celebrował biskup Gocławski. Było to dla nas ogromnym zaskoczeniem. Faktem było, że dziadek znał go doskonale, pochodzili obydwaj z Podlasia, więc wspólne tematy. Ogromna strata, pisze pani Wiola.
A jeszcze jedną jeśli mogę historię, bo być może ona jest tak pasująca, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że arcybiskup, ja tego też wcześniej nie widziałem, był stałym słuchaczem komentarzy, ale się o tym dowiedziałem, Radia Gdańsk. Tak, dowiedziałem się o tym mniej więcej pół roku temu, kiedy wychodząc z komentarzy ze studia, odebrałem anonimowy telefon, znaczy numeru nie znałem. No i odbieram, Jan Chlebowicz słucham, zdaje się, i po drugiej stronie arcybiskup Gocławski z tej strony. No i wówczas podzielił się swoimi refleksjami po tej, wtedy była burzliwa dyskusja, bo dotyczyła, zdaje się, aborcji i innych kwestii bioetycznych, gdzie akurat arcybiskup no, miał bardzo precyzyjne i jasne zdanie na ten temat. Wymienił się uwagami, no i tak to wyglądało. I mówił, że właśnie słucha regularnie, no i stąd to wiem. Więc taka może historia a propos.
No to bardzo a propos rzeczywiście, a dzisiaj słucha nas gdzieś już tam. Ale
jeszcze, jak mówisz, że bardzo zdanie w tej sprawie, odwołując się do komentarzy, to o ile pamiętam, to zdanie brzmiało w ten sposób, że katolicy powinni po prostu słuchać nauki Kościoła i postępować zgodnie z nauką Kościoła, więc myślę, że tutaj nie ma nic zaskakującego. Oczywiście. Ja uważam, że gdyby tak było, to część prawodawstwa byłaby wręcz zbędna.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I on tutaj zresztą zawsze bronił Kościoła, w imieniu Kościoła występował i cała ta jego koncyliacyjna postawa i próba doprowadzenia do wszędzie znalezienia jakiegoś konsensusu była też zgodna z nauką Kościoła.
Jeśli pozwolicie, to jeszcze jedna króciutka historyjka dotycząca, pokazująca, jaką osobą taką właśnie bliską i ciepłą był ksiądz Tadeusz, a z drugiej strony jego niesłychanie ważną rolę w jednoczeniu różnych środowisk. Na początku lat 90. jak zbliżały się jakieś wybory, już nie pamiętam, który to był rok i jakie wybory, w domu księdza arcybiskupa spotkali się przedstawiciele 450 tysięcy różnych grupek i grup prawicowych, liberalnych, demokratycznych, ludzie, którzy próbowali jakoś pod tym parasolem arcybiskupa zjednoczyć się przed tymi wyborami. Nawiasem mówiąc, nic z tego wtedy, jak pamiętam, nie wyszło. I w pewnym momencie, ja tam byłem z Tomaszem Posadzkim, w pewnym momencie arcybiskup mnie wywołał i wychodząc z tej sali, gdzie tam panowie bardzo mocno dyskutowali i kłócili się, zabrał mnie do kuchni. Nie wiedziałem z początku, o co chodzi, ale natychmiast się zorientowałem. Arcybiskup poprosił mnie, żebym mu pomógł przy otwieraniu butelek z piwem. I tak tutaj się, tam się działa Wielka Polska, zjednoczenie prawicy lub też nie, a myśmy z arcybiskupem stali w jego kuchni i otwierali butelki z piwem. Muszę powiedzieć, że biskupowi Tadeuszowi szło to bardzo dobrze.
Łagodzenie napięć, czy to otwieranie piwa?
Znaczy to jest taka anegdotka, ale też pokazuje jakby jego rolę w tym wszystkim wielkim i mniej wielkim, które się w Polsce działo. On był nie tyle uczestnikiem, jakby organizatorem tego wszystkiego, ale świadkiem i takim...
Ale animatorem na pewno.
I znaczy... kiedy trzeba było, to się wycofywał do kuchni, żeby otwierać butelki piwa, a nie narzucać swojej woli. Takim był biskup Tadeusz.
Tak, pomyślałem, że też przecież tak chyba, jeśli tak można powiedzieć, to w polityce pojawił się w roku 83, kiedy z Lechem Wałęsą pojechał na spotkanie z Janem Pawłem II do Zakopanego, prawda?
Tak.
No ale też w polityce pojawia się później w tych miejscach, które dzisiaj niektórzy innym wypominają. Mam nadzieję, że przy okazji troszeczkę się zastanawiam nad tym wypominami. Chodzi mi o Magdalenkę i Okrągły Stół.
No i Magdalenka i Okrągły Stół i było jak gdyby tak, arcybiskup Gosłowski był postacią na tyle ważną i jak każda ważna postać miał pewne, że tak powiem, gremia, które oceniały go bardzo kontrowersyjnie. Bo były takie. Były z jednej i z drugiej strony wierzący mieli być może żal za niezbyt życzliwy stosunek do Radia Maryja i zbyt stanowcze odcinanie się od pewnych sformułowań i pozycji tego radia. Natomiast inni z kolei gdzieś tam wypominali mu bardzo chętnie Stella Maris i różne inne rzeczy. Ale wszystko wynikało z tego, że on wszędzie był, jak gdyby wszędzie był obecny przez te lata i jeżeli chodzi o księdza Tadeusza, no to był to wielki animator, absolutnie wielki animator życia politycznego, choć myśmy go nie widzieli jako, że tak powiem, prowadzącego właśnie bardziej od strony tego ułatwiania i tego otwierania piwa niż od samego decydowania o tym i rozdawania ról. Ale był i to był bardzo mocny.
Króciutką przerwę musimy teraz zrobić. Skrót wiadomości, po którym wrócimy oczywiście do rozmowy. Zapraszamy również Państwa. Czekamy na osobiste wspomnienia. 603-06-06-06. Nie powiedziałem o wietrze, a on z północy i północnego wschodu, ale dzisiaj zdecydowanie cieplejsze podmuchy tego wiatru, więc myślę, że jest bardzo przyjemnie. Tomasz Olszewski, witam ponownie, a wraz ze mną komentatorzy. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, Małgorzata Puternicka, blogerka, Jan Chlebowicz, gość niedzielny i Andrzej Urbański, Centrum
Opieki i Aktywizacji Seniorów.
Ja się kiedyś tego nauczę. Dziękuję bardzo. No i... temat, który oczywiście jest na pewno nie do wyczerpania, więc całe dzisiejsze komentarze poświęcamy księdzu arcybiskupowi. Co na co zwróciła wcześniej uwagę Małgorzata Puternicka. Ja też, znaczy, byłem pod urokiem sposobu wysławiania się, dbałości o język. To po prostu była czysta przyjemność nie tylko słuchać tego, co ksiądz arcybiskup mówił, ale też jak mówił.
W jaki sposób?
Ten szacunek do języka ogromny, ta erudycja, ta kultura, no to myślę, że ujmowało serca bardzo wielu osób.
Bo czasami jest tak, że dbając o czystość języka, nie bardzo się dba o czystość formy przekazu. A to było u księdza arcybiskupa na stopniu naprawdę niewiarygodnie wysokim. Jego się słuchało z tak ogromną przyjemnością. To był zawsze wywód bardzo... nigdy nie wyraził żadnej innej myśli, której nie chciał wyrazić. I to jest ogromna sztuka, to była ogromna sztuka. I tego będzie bardzo brakowało.
Ale co ciekawe, bo słowo, które wypowiadał, było zawsze przemyślane i przygotowane. Ja przyglądałem się, jak on jeszcze na ostatnie minuty przed naszymi spotkaniami sobotnimi jeszcze kończył, zawsze był przygotowany, zawsze pisał, zawsze opracowywał. Czasami jechałem wieczorem, koło katedry i widziałem palące się światło. Widziałem, w którym pokoju pracuje. Palące się światło, więc on naprawdę dużo też pracował. Ale chcę zwrócić uwagę na to, co też powiedziałem i zresztą wszyscy chyba to podkreślali, że on kapitalnie słuchał. Mimo wszystko, mimo trudnych, różnych tematów, z którymi zwracali się do niego ludzie i to przeróżnych zagadnień, tak? Od polityków poprzez ludzi, którzy zajmują się innymi tematami, tak? Zajmował się bardzo różnym rozwiązywaniem różnych spraw, ale wsłuchiwał się w potrzeby ludzi i to było kapitalne. Być może dlatego łatwiej było mu również ukucnąć przy tym najmniejszym albo spotkać się z chorymi cierpiącymi w szpitalach, bo często to robił wtedy, kiedy my zasiadaliśmy przy wigilijnych stołach, a to on szedł w święta do szpitali. To było jego... To mnie zawsze urzekało, tak? Że on do ludzi chorych i cierpiących miał ogromną wartość. Zresztą na otwarcie naszego centrum zaprosiliśmy księdza arcybiskupa. Zgodził się od razu. I to, co powiedział tam do ludzi, którzy są jeszcze aktywni, to było tak szlachetne i piękne, że pewnie zapadło wszystkim w pamięć, mi na pewno. I będę takiego zasłuchanego arcybiskupa pamiętał. Takiego chciałbym go pozostawić w swoim sercu. Bo myślę, że każdy z nas tutaj trochę lat przy jego boku się wychowywał, tak? Myślę, że był takim mentorem, których brakuje. Chociaż oczywiście są te różne momenty, które pewnie, na które zwracają ci, którzy chcą tylko wytykać. Ale któż nie popełnia błędów, tylko ten, co nic nie robi. Ale ksiądz arcybiskup miał naprawdę ogromną rolę tutaj w tej transformacji. Tak,
gdyby
tej
nic nie robił, to by nie było żadnych kontrowersji, prawda? Bo by go nie było, jak gdyby on był bardzo żywo obecny. Jeżeli ja w ogóle o tym wspomniałam dzisiaj, to wspomniałam to tylko i wyłącznie z tego względu, że takie opinie i zresztą w głosach, które padły oficjalnie, jako komentarz, jako oficjalny komentarz po śmierci księdza arcybiskupa, te właśnie niuanse się pokazują, bo i hierarchowie kościelni również w różnych słowach opisują odejście księdza arcybiskupa i to się oczywiście gdzieś tam w jakimś czasie pojawi, ale to dzisiaj nie ma znaczenia. Dzisiaj mamy po prostu pamiętać to, co było najcenniejsze w sprawowaniu przez księdza arcybiskupa posługi kościelnej w naszym regionie. To, że był człowiekiem niesłychanej klasy, po prostu niesłychanej.
Jeśli jeszcze ja mogę, taką mam konstatację, bo fajnie by było i dobrze by było, gdybyśmy tak na przyszłość również nie zamykali księdza arcybiskupa tylko w sferze ciepłych wspomnień, anegdot, ale również podkreślali tą moim zdaniem dziejową rolę, jaką odegrał, bo tu Tomku oczywiście słusznie wspomniałeś ten 83 rok, Magdalenkę, transformację, ale jak ja się nad tym zastanawiałem, co jako też dla mnie jako historyka byłoby najważniejsze w tej posłudze pracy arcybiskupa, to chyba jednak 87 rok. I wydaje mi się, że bez tego, w jaki sposób arcybiskup współorganizował, ale oczywiście jego udział był ogromny, tę pielgrzymkę na Pomorze. Ona, gdyby w takiej kształcie ona się nie odbyła, być może później nie byłoby na przykład strajku majowego i sierpniowego, bo moim zdaniem ta pielgrzymka wyzwoliła z takiego marazmu tą tak zwaną starą solidarnościową opozycję, ale też...
Druga połowa lat 80. to był rzeczywiście marazm ogromny.
A jednocześnie dała zapłon tej młodej opozycji, która gdzieś tam później stworzyła te strajki majowy i sierpniowy. I wydaje mi się, bo też chciałem tylko wspomnieć o tym, że przecież komuniści, władza państwowa ówczesna, jakby, co oczywiste, chciała ograniczyć do minimum ten pobyt w kolebce Solidarności papieża i oni chcieli, żeby jedynie msza odbyła się na lotnisku w Rębiechowie. A jak pamiętamy, była Gdynia, była Oliwa, był Sopot, było Westerplatte, była Bazylika Mariacka, był poświęcenie pomnika poległych stoczniowców, którego w ogóle przecież miało nie być w programie i później zaspa, więc ten program wyglądał w tak, a nie inny sposób i moim zdaniem to była ogromna zasługa arcybiskupa. No i tak jak powiedziałem, gdyby ta pielgrzymka nie miała takiego kształtu, no to tutaj oczywiście to jest pole do dywagacji, ale uważam, że to ogromna rola tutaj.
Ale dotknął pan tutaj bardzo istotnego problemu, myślę, panie Janku, dlatego że rzeczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie postawa arcybiskupa, który był... On nie był wojownikiem, ale był odważny. Był odważny i potrafił powiedzieć rzeczy, które były niekoniecznie wygodne, nawet dla jego braci w hierarchii kościelnej. I gdyby on nie miał tej odwagi, to prawdopodobnie ta pielgrzymka tak by nie przebiegała. I tu ma pan, zgadzam się z panem, w 100%.
Ja, jeśli pozwolicie, skoro już taki trochę poważniejszy ton to Janek wprowadził, to ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę, ale tylko tak lekko dotykając tego problemu, tej sprawy, która jest dużo, dużo głębsza, mianowicie powiedzieć o tym, co dla księdza arcybiskupa było bardzo ważne. Ja to widziałem tutaj w Gdańsku, na Pomorzu, mianowicie o dialogu międzywyznaniowym, międzyreligijnym. Ja bardzo często miałem kontakty dość często miałem kontakty z księdzem arcybiskupem właśnie przy organizacji różnych imprez chrześcijańsko-żydowskich. Na przykład na początku lat 90. święto Biblii, święto Tory, w które arcybiskup włączył się bardzo aktywnie. Nie było najmniejszego problemu z zaproszeniem go wtedy do nowej synagogi we Wrzeszczu. Arcybiskup był. Wielokrotnie pytał o sprawy dotyczące społeczności żydowskiej w Gdańsku, o problemy. Nawet pytał, jak mógłby pomóc w ich załatwieniu. Dla niego to było absolutnie oczywiste, że on jako arcybiskup ważnej archidiecezji w Kościele Polskim musi, czy nawet nie musi, to jest jakby takie zupełnie oczywiste, współżyć z tymi starszymi braćmi w wierze. To było bardzo, bardzo ważne dla społeczności żydowskiej w Gdańsku. Wiem, że wielokrotnie arcybiskup spotykał się na przykład z Michałem Sametem, przewodniczącym gminy żydowskiej w Gdańsku. I to było coś niewymuszone, takie oczywiste, którego nawet nie ma co komentować. Także to chciałem przypomnieć.
Myślę, że ciekawe jest to, że tak naprawdę gdybyśmy chcieli podsumować życie księdza arcybiskupa, no to pewnie siedzielibyśmy tutaj do rana i rozmawialibyśmy o każdym fakcie. On po prostu był obecny. Myślę, że słowo obecny odpowiada jakby przestrzeni, w której on realizował swoją funkcję duszpasterską z jednej strony, ale z drugiej też taką społecznie odpowiedzialną, tak? Odpowiedzialności społecznej za nie tylko ludzi wierzących, ale do niego zwracali się ci, którzy wierzyli, ci, którzy nie wierzyli. On był duszpasterzem też poszukujących drogi, tak? Niezależnie od tego, kto co wyznawał. Był otwarty, tak jak my powiedziałeś, na społeczności, które szukają swojej drogi, tak? Szukają Boga, jakkolwiek byśmy go nie nazywali. Ten spacer, o którym Janek wspomniałeś, to był taki charakterystyczny, bo ja też miałem taką okazję gdzieś tam wetknąć się w taki moment. Tak naprawdę on, ksiądz arcybiskup, wchodził, też szukał takiego kontaktu, jeżeli jego nie miał. Natomiast ostatnie takie... Ja bym chciał, żebyśmy zostali na tym poziomie anegdotek, chociaż nie chciałbym, żebyśmy odbierali księdza arcybiskupa anegdotycznie, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żebyśmy ten patos zdjęli, prawda, z tego momentu, bo ludzie wierzący powinniśmy wierzyć w to, że po śmierci jest coś więcej, tak? Ale taka anegdotka z ostatniego mojego spotkania z księdzem arcybiskupem 2 miesiące temu. Miałem okazję nagrywać z nim wywiad w kontekście spotkania papieża Franciszka na Kubie. I tam też dowiedziałem się bardzo mądrych rzeczy od księdza arcybiskupa, ale zakończyliśmy to nasze spotkanie lalką. On mówi, teraz czytam, właśnie skończyłem lalkę. A ja znowu tutaj, i tutaj się pewna klamra nasza zamknęła, bo mój syn czytał akurat lalkę. Ja mówię, księdze arcybiskupie, spotkamy się za chwil kilka, bo też go zapytałem o to, jak się czuje. On nigdy się nie skarżył. Mówi, trochę gorzej, ale może w czerwcu, może w lipcu się spotkamy, tak? Nie zdążyliśmy o tej lalce powiedzieć, porozmawiać, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
To jak jesteśmy przy dzieciach, to wiąże się to z księdzem arcybiskupem, ale ale pośrednio i raz wyjaśnię dlaczego. Syn, mój synek w wieku 8-9 lat na lekcji religii miał obowiązek napisać coś tam o swoim arcybiskupie, którym był wtedy arcybiskup Tadeusz Gocłowski, i ja później sprawdzając jego lekcję patrzę, że jest przedziwna kompilacja, mianowicie Gocłowski napisał prawidłowo, ale to, co zrobił z imieniem księdza arcybiskupa, to mnie po prostu rozłożyło. Patrzę, tam jest Tadeusz, kompilacja Tadeusz. Co dziwniejsze, syn nie robił błędów ortograficznych w języku polskim. Pytam go, ja mówię, synku, no ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski, tak? No dobrze, napisałem. No ale jak ty napisałeś słowo? Jak się pisze słowo Tadeusz? On mi literuje prawidłowo. Ja mówię, ale zobacz, co ty tutaj w religii napisałeś. Ale mamuś, przecież to nie polski, to religia. I ja księdzu arcybiskupowi kiedyś właśnie opowiadałam o tym, w jaki sposób został upamiętniony w zeszycie religii przez mojego syna. Oczywiście śmiał się.
No to jak już jesteśmy faktycznie przy dzieciach, czy nie wiem, młodzieży, to ja opowiem swoją historię, która mi się teraz dopiero przypomniała. To znaczy, przypomniało mi się mianowicie, że ksiądz arcybiskup udzielał mi sakramentu bierzmowania. I zostałem wyznaczony wówczas do roli osoby, która przywita arcybiskupa, i napisali mi jakąś taką strasznie wyświechtaną formułkę, taką, no nie wiem, mało ciekawą, no ale uczyłem się jej na pamięć. No ale jak przyszło co do czego, i jak spojrzałem w te przenikliwe oczy arcybiskupa, to jakoś wszystko zapomniałem, a to było strasznie, strasznie takie drętwe. No i minęło, no nie wiem, myślę, że sporo, bo zapada taka długa cisza w kościele, no ale postanowiłem improwizować. No i właśnie tutaj ksiądz arcybiskup z taką wspaniałą gracją i wyrozumiałością podszedł do tego, to znaczy później publicznie jeszcze jakoś to podkreślił, że taka właśnie ciekawa, improwizowana przemowa i jakby rozluźnił całą atmosferę, mi się później nie oberwało, ale to też było takie charakterystyczne, no nie wiem, nie wściekł się, że coś się zakłóca w tym momencie, ceremonia jest przerwana, jest jakaś cisza, trudna do wytrzymania, tylko spokojnie wyczekał, aż powiem. Później jeszcze to jakoś wszystko jakimś żartem opatrzył i to było takie bardzo, bardzo, no, fajne doświadczenie i będę je wspominał na pewno.
Jak zwykle świadczące o klasie.
Ta otwartość, o której też była mowa, ta, no, tak się, to jest takie wyświechtane słowo, człowiek dialogu, ale to chyba był naprawdę człowiek dialogu, no, chociażby biorąc pod uwagę Areopagi Gdańskie, prawda, i zapraszanie ludzi z bardzo różnych jakby sfer kosmosu w jedno miejsce, ludzi, którzy często nie mieli ze sobą wspólnie po drodze, albo może mieli ze sobą wspólnie po drodze, ale nie wszystko było wspólne dla nich.
No nie ma chyba rzeczy wspólnych dla wszystkich zupełnie i gdzieś zawsze musi zetrzeć się ostateczna forma tego, w którym kierunku idziemy i co robimy. I to wspominaliśmy już wielokrotnie tutaj, że ksiądz arcybiskup znakomicie pełnił rolę takiego animatora, który dążył do znalezienia wspólnej drogi. Nawet jeśli to była bardzo wąziutka ścieżka, to on starał się tą ścieżynkę zobaczyć. I choć nie zawsze mu się to udawało, bo tak jak my tutaj siedzimy, zapewne zgadzamy się w bardzo wielu rzeczach, ale są rzeczy, które są dla nas nieakceptowalne i jest absolutnym cudem, łaską, najwspanialszą rzeczą pod słońcem, próba znalezienia kompromisu. No to jest, życie składa się, całe życie składa się z kompromisu, niestety. I zdolność do tego kompromisu, nie kosztem oczywiście wyrzeczenia się własnych zasad, ale ta zdolność jest rzeczą niesłychaną i ksiądz arcybiskup próbował te dobre elementy wyciągnąć z nas.
Tak, ale człowiek dialogu, ja od razu sobie myślę, skąd to się wzięło i tak sobie chronologicznie to układam. Od 1946 roku w Krakowie, pod dużym wpływem duchowym i intelektualnym kardynała Sapiehy, pod z kolei, który duży oczywiście wywarł wpływ na kardynała Wojtyła, późniejszego papieża. Kraków do 1956 roku, później w latach 70. również Kraków i spotkania przyjacielskie, ale również intelektualne z księdzem profesorem Tischnerem. Tak. Więc to są te gdzieś fundamenty, nie wiem, Sapieha, Wojtyła, Tischner właśnie, które wydaje mi się odcisnęły to pozytywne piętno na sposobie bycia, sposobie mówienia, sposobie przedstawiania racji arcybiskupa Głocowskiego. Taka krótka uwaga, która gdzieś mi tam przyszła do głowy właśnie. Skąd są te korzenie? Tak mi się wydaje, że właśnie tam.
Ja bym, oczywiście tak, masz rację, ale ja bym jeszcze dorzucił tej rodzinę. Ja miałem chyba ze trzy razy wychowanie w domu, w rodzinie. Ja miałem chyba ze trzy razy okazję wysłuchać takich wspomnień arcybiskupa Głocowskiego, tête-à-tête, w cztery oczy, kiedy on opowiadał mi na przykład o tym, jak był świadkiem wywożenia Żydów z jego miejscowości, jak opowiadał o tych walizkach, o tych torbach, które potem zostały, że nie ma ludzi. I mówił o tym, co jego rodzice na ten temat mówili. Także on tę potrzebę dialogu, jakby podchodzenia do tego innego, tak zwanego obcego, on już wyniósł ze swojego rodzinnego domu.
Ja jeszcze jedną uwagę taką, też jednego z ostatnich spotkań. On sobie za swoje credo zawierzyć Ewangelii postawił takie bardzo proste, a jednocześnie proste przesłanie, a jednocześnie bardzo trudne. Gdy przed ostatnim razem się spotkałem z nim, miałem trochę sytuację kryzysową. On wysłuchał tego, co miałem do powiedzenia i nie miał gotowej recepty, ale powiedział: wiesz, Andrzej, będę się za ciebie modlił i odprawię mszę. I powiem szczerze, że to też mi pokazało, że człowiek o takim doświadczeniu mógłby powiedzieć: okej, to wiesz, to zrób to, tutaj ci coś tam pomogę, coś... Nie. On nie miał gotowych recept. On najpierw słuchał ludzi. I to było, myślę, że pewnym fenomenem, który brakuje dzisiaj współczesnie człowiekowi, politykom różnym, nazwijmy to obszarom działania osób publicznych. On, zanim mówił ex cathedra z mównicy, z poziomu homilii, którą wygłaszał, on najpierw miał mocne przemyślenia, mocne spotkania z ludźmi, tak? On tego nie mówił, nigdy tych słów nie rzucał tak po prostu na wiatr, jak się mówi. On zawsze mówił coś, co poruszało jednak, tak? Ta wartość jego głosu, który do dzisiaj mi świszczy i operuje, to tylko się uczyć od takich postaw. Natomiast myślę, że będzie nas teraz tutaj tym parasolem ochraniał z góry. No, trochę z innej perspektywy.
Teraz wierzę, my z kolei będziemy w to musieli ogromnie się modlić. I to jest chyba ta droga.
To jest zadanie dla nas. Ale pozwólcie tylko dwoma zdaniami jeszcze. Pochodzenie imienia Tadeusz. To czasami warto tak zajrzeć, tak? To po pierwsze pochodzenie aramejskiego oznacza mężczyznę sprytnego i odważnego. Ale też i okazuje się, że posiada szorstką powierzchowność Tadeusz. Jest bardzo wymagający wobec bliskich, ale w głębi duszy to jednak wrażliwy, czuły i kochający mężczyzna. Więc myślę, że on miał dużo takiego z tego słowa Tadeusz w
sobie. Czyli wracamy do korzeni, wracamy do znaczeń pierwotnych.
Ale jeszcze myślę, że przy tej okazji to też znaczenie słowa i nie tylko słowa, ale sensu tego, co to jest autorytet i kto to jest autorytet, tak, prawda? Że to, o czym Andrzej mówił, że potrafił się wsłuchiwać, potrafił słuchać i nie miał gotowej odpowiedzi, gotowej recepty, to też jakby może wynikać z tego, że człowiek, który jest autentycznym autorytetem, który nie musi udowadniać komuś, że on nim jest, że on zasługuje na to, niczego nie musi udowadniać. Tak. Może sobie pozwolić na to właśnie, żeby być absolutnie...
I powiedzieć: nie wiem, ja tak po prostu nie wiem. Ja pójdę się pomodlę, tak.
No właśnie, to jest coś, wydaje mi się, bardzo ważnego, bo tak na przestrzeni, myślę, całego życia arcybiskupa widać taką rolę mediatora. Nie osoby, która zabiera stanowcze stanowisko, jakieś wyraziste stanowisko, tylko taką, która łączy właśnie. I na przykład dla mnie takie znamienne było to, kiedy nie przyjął właśnie honorowego obywatelstwa miasta Gdańska.
W 2006 roku to było.
No właśnie, bo argumentował to tym, że nie chce jakby zadrażniać,
wpisywać
tak, jakąś walkę polityczną. I to też wydaje mi się znamienne, że on jednak, no przynajmniej teraz, jak słuchałem różnych wypowiedzi, nie mówiąc nazwiskami, ale ludzi po przeciwnych stronach barykady politycznej wypowiadali się równie dobrze o nim. Więc to chyba jest ważne. I w kontekście tego, co powiedziałeś, Tomku.
No właśnie, bo jest bardzo niewiele osób tak naprawdę, o których ludzie się wypowiadają niemal wyłącznie dobrze. I to nie tak zwyczajowo, jak to się u nas przyjęło. Komunalnie, że tak powiem, tylko tak od serca, że jakby są osoby, które przerastają, no, powiedzmy, trochę nas i od których powinniśmy się uczyć. Ktoś, kto może być nie tylko dla osób przecież wierzących rodzajem mistrza, za którym można podążać, no i mistrza, który nie podsuwa gotowych rozwiązań, tylko stara się tego swojego ucznia no, ubogacić, ale pokazać mu, że można się rozwijać, bo to przecież cały ten rozwój to musi w nas nastąpić. Nikt za nas się nie rozwinie.
Rozwój i myślenie, czyli wskazanie ścieżki myślenia, a nie zaprowadzenie, prawda, za rączkę drogą, którą ktoś wybrał, czy którą ksiądz arcybiskup, czyli ktoś tam wybrał. Każdy ma ten wolny wybór i można go ukierunkować na to, żeby on wybrał dobrze, ale tą decyzję musi podjąć sam.
Teraz, tak jak Janek powiedział, w 2006 roku ksiądz arcybiskup nie chciał przyjąć tego tytułu honorowego obywatela Gdańska. Radni kilka dni temu podjęli tę decyzję, o ile pamiętam, jednogłośnie.
Jednogłośnie, tak.
Przy jednym głosie wstrzymującym, zdaje się.
I to jest ta odpowiedź na to, kim był dla nas wszystkich ksiądz arcybiskup. Że w tym momencie przestały grać rolę jakiekolwiek interesy, że tak powiem, partyjne. A po prostu trzeba było powiedzieć tak i wszyscy powiedzieli tak.
Pani Kasia pisze tak. Pamiętam jako dziecko w latach 80. duża uroczystość w kościele mariackim. Mnóstwo ludzi. Biskup szedł na końcu kolumny duchownych. Przy ołtarzu wszyscy obracali się, bo biskup zniknął. Zatrzymał się jeszcze przed ławkami przy dwóch małych dziewczynkach. Pogłaskał po głowie i się uśmiechnął. Pamiętam to do dziś. Stałyśmy z siostrą jak zaczarowane. To cały arcybiskup. Pamiętał o każdym. Wielka strata dla kościoła, napisała pani Kasia.
Myślę, że oddaję w tym momencie, myślę,
symbol dziecka,
ten komentarz.
Księdzu arcybiskupie, jako duszpasterzu, zajmującym się ogromnie ważnymi tematami. I dziecko, symbolika niewinności jakiegoś. To mnóstwo takich spotkań było, gdzie on siadał na, zamiast ex cathedra wypowiadać za mównicy, to siadał przy dzieciakach na piętrach, na schodkach, tak? I z nimi tam sobie, nawet pamiętam taki moment, kiedy piuskę swoją oddał. Dziecku założył na główkę
Ale proszę zauważyć, no, taka refleksja w tej chwili mnie ogarnęła. Przyszła mi do głowy, mianowicie wszyscy ciągle mówimy, podziwiamy, że ksiądz się potrafił pochylić nad dzieckiem, że ksiądz się potrafił pochylić nad chorym, że ksiądz arcybiskup widział biednych i tak dalej, bo są wspaniałe cechy każdego człowieka. Ale w tym momencie, za każdym razem my to podziwiamy. Czyli jak gdyby nie jest to takie, że przecież to jest nic takiego, no naturalne, prawda? Że kapłan, który jest odpowiedzialny za swoją trzutkę, będzie się nad każdą owieczką pochylał. A my robimy z tego jak gdyby jakąś rzecz nadzwyczajną. Nie. Ja mówię, to jest sposób na wykazywanie szacunku dla niego i ja to rozumiem. Natomiast nagle zdałam sobie sprawę, że popadliśmy chyba w jakimś momencie odebraliśmy coś księdzu arcybiskupowi, zamiast mu dodać.
To ja mam nadzieję, że niczego więcej nie odbierzemy, zwłaszcza, że nasz czas minął. Małgorzata Puternicka, Mieczysław Abramowicz, Jan Chlebowicz.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.